na styku.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Szósty dzień lutego 2023 roku, 482 wydanie audycji na styku. Tak, Państwo dobrze słyszeliście, 482 wydanie. I temat dzisiaj, Benedykt XVI, Mozart teologii. A ja w naszym wirtualnym studio w Katowicach i w Pszczynie, właściwie w Chorzowie i w Pszczynie, tak. Witam bardzo serdecznie księdza Marcina Głąbka. Dobry wieczór, szczęść Boże, księże Marcinie.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
I witam naszego kolegę redakcyjnego, księdza Łukasza Walaszka. Szczęść Boże, dobry wieczór, księże Łukaszu.
Szczęść Boże. Może dobry wieczór panie Stanisławie, Marcinie, no i wszystkim słuchaczom mówię dobry wieczór, szczęść Boże.
Cieszymy się, że księża są. Właściwie i też ten temat, który ksiądz Łukasz tutaj nam poddał. Mianowicie dzisiaj chcemy rozmawiać o dorobku, o postaci, jaką był właśnie Benedykt XVI, nazwany Mozartem teologii. Księże Łukaszu, skąd taka nazwa?
To jest dobre pytanie, dlatego że ja wielokrotnie słyszałem, jak Benedykt XVI był określony Mozartem teologii, ale takim właściwie taką nazwą posługuje się ksiądz profesor Jerzy Szymik, który często określał Benedykta XVI jako Mozart teologii. I było to związane z tym, że Benedykt XVI był także muzykiem, był zafascynowany muzyką, też grał na fortepianie, często też w wolnych chwilach siadał właśnie do instrumentu, żeby grać, żeby zanurzyć się w tym przestrzeń muzyki. I tu jest mowa o Mozarcie, czyli wiemy, że Mozart był wyśmienitym kompozytorem. Dlaczego teologii? No dlatego, że jeśli byśmy wzięli teologów XX, XXI wieku, to niewątpliwie Benedykt XVI, jeszcze wcześniej można by powiedzieć, że Józef Ratzinger jest najwybitniejszym teologiem spośród teologów XX i XXI wieku. Dlatego jakby ta zbitka tych słów Mozart, który był wyśmienitym kompozytorem i znamy przecież i otwory Mozarta, do tego dodając także wielki umysł Benedykta XVI i też jako teolog, jako filozof można wypowiedzieć, no to jakby zbitka tych dwóch słów jakby ukazuje jego postać. Kim był Józef Ratzinger i kim był Benedykt XVI, bo też warto pamiętać, że on jako papież Benedykt XVI nigdy nie przestał być też teologiem. No piękne jego encykliki. Nie było tego dużo w porównaniu ze świętym Janem Pawłem II. No ale oczywiście to było związane, że jego pontyfikat był zdecydowanie krótszy. Ale te encykliki, które nam zostawił Benedykt XVI, to też jest piękne źródło dla nas, takich rozmyślań teologicznych. I widać, że to jest przemyślane i bardzo, bardzo głębokie, także pod tym względem takim teologicznym.
Ja się tak pytam, czy rzeczywiście spotkał się Benedykt XVI z cytatami Mozarta, może kiedyś się spotkał, bo ja sobie wyszukałem takie dwa cytaty, które można powiedzieć, że też na pewno Benedykt XVI te cytaty też gdzieś z tymi cytatami się zapoznał. Pierwszy cytat Mozarta, tu mówię o Mozarcie, smak śmierci jest na moim języku, czuję coś nie z tego świata. I drugi cytat Mozarta, śmierć jest kluczem, który otwiera bramę do prawdziwego szczęścia. Może właśnie, nie wiem, czy można jakoś te cytaty też i powiązać z Benedyktem XVI, z jego nauką?
Myślę, że zdecydowanie tak. Szczególnie ten cytat dotyczący właśnie śmierci, klucza do życia wiecznego, to tu zdecydowanie możemy powiedzieć, że Benedykt XVI no, był teologiem, czyli mocno związany z rozumem. Tak? Ale to, co jest ważne, to co potem Jan Paweł II opisał w encyklice Fides et Ratio, a właściwie przypuszcza się, że ta encyklika też wyszła spod pióra wcześniej Józefa Ratzingera jako prefekta kongregacji do spraw wiary, bo jeśli się czyta encyklikę Fides et Ratio, to jakby te myśli Benedykta są tam poprzeplatane. Oczywiście na pewno konsultacji, to wiemy, że to jest dzieło świętego Jana Pawła II, ale jeśli popatrzymy, jak powstają encykliki, to można zdecydowanie powiedzieć, że tam jest pióro Benedykta XVI, Ratzingera wcześniej oczywiście. I teraz dlaczego jakby tym kluczem do jakby, że śmierć jest kluczem do życia wiecznego? Dlatego, że Benedykt XVI, Józef Ratzinger, był teologiem mocno związany z rozumem, ale był człowiekiem głębokiej wiary w to, że Chrystus jest prawdą. To jest bardzo charakterystyczne dla Benedykta XVI, Józefa Ratzingera, który jasno trzeba powiedzieć, że w świecie, w którym relatywizuje się prawdę, czyli każdy ma swoją prawdę, a świat naukowy mówi, właściwie nie idzie tej prawdy odkryć w żaden sposób, to Benedykt XVI mówi, tak, tą prawdą jest Jezus Chrystus. Poznajemy go racjonalnie oczywiście, próbujemy podejść racjonalnie do wiary, ale u Benedykta XVI Ratzingera widać właśnie te piękne jakby te skrzydło drugie, gdybym się teraz posłużył tą metaforą encykliki Fides et Ratio, widać to skrzydło właśnie głębokiej wiary. Tak, Chrystus jest bramą do wieczności, do życia wiecznego. I żeby jakby potwierdzić tą tezę, to chciałbym zacytować to, co Benedykt XVI jeszcze przed swoją śmiercią napisał do księży w Niemczech. To jest bardzo ciekawe. Ten tekst też był często cytowany po jego śmierci. Pozwólcie, że go zacytuję. On będzie troszeczkę dłuższy, no pozwólcie na 2 minutki, dobrze? Mam nadzieję, że to jakoś przeczytał sprawnie. Teraz cytuję Benedykta, który pisze do księży. Przejmujący tekst. Początek cytatu teraz. Wkrótce stanę przed ostatecznym sędzią mojego życia. Chciałbym, choćbym miał wiele powodów do obaw i lęku, patrząc wstecz na moje długie życie, to jednak jestem szczęśliwy, ponieważ mocno wierzę, że Pan jest nie tylko sprawiedliwym sędzią, lecz także przyjacielem i bratem, który już sam cierpiał z powodu moich niedostatków i dlatego jako sędzia jest także moim obrońcą. I teraz druga część tego tekstu przejmująca. W obliczu godziny sądu łaska bycia chrześcijaninem staje się dla mnie jasna. Bycie chrześcijaninem daje mi poznanie, a nawet więcej. Przyjaźń ze sędzią mojego życia pozwala mi przejść z ufnością przez mroczną bramę śmierci. W tym kontekście ciągle przypomina mi się to, co Jan mówił na początku Apokalipsy. Widzi Syna Człowieczego w całej Jego wielkości i pada u Jego stóp jak martwy. Lecz On kładzie na nim swoją prawą rękę i mówi, przestań się lękać, to ja. To jest niesamowicie głęboki tekst i pełen nadziei, szczególnie w obliczu śmierci. Oczywiście Benedykt XVI z racji swojego wieku, choroby, też widzieliśmy, jak tak słab powoli, tak? To jakby był przekonany, że ten koniec może już nadejść i ten tekst o tym świadczy. On stoi jakby w perspektywie tego wszystkiego, co pisał, kim był, staje w perspektywie pełnej ufności właśnie i nadziei na życie wieczne. I ten cytat, przestań się lękać, to jest ja, kładę na ciebie swoją dłoń. No coś pięknego, no to jest, to świadczy o jego głębokiej wiary, można by było z tym cytatem Mozarta właśnie to pięknie złączyć, że śmierć jest bramą, jest takim kluczem właśnie do wieczności. Tak na to spoglądał Benedykt XVI.
Łukasz też mówił o tej prawdzie, którą Benedykt XVI głosił w swoim życiu, ale to też mocno wyraża to jego hasło biskupie, które wybrał, współpracownicy prawdy. I to zaczerpnął właśnie z listu świętego Jana, który właśnie o tych współpracownikach pisze. I to chyba też taka wskazówka, nie Łukasz, dla nas wszystkich, nawet nie tylko duchownych, ale wszystkich chrześcijan, by gdzieś tam to powołanie do bycia współpracownikiem prawdy, współpracownikiem Pana Jezusa tutaj na ziemi, no żeby to realizować bardzo mocno. I papież Benedykt no pokazywał nam też, jak to wypełniać, to zadanie, bo to z jednej strony jest taki dar też Pana Boga, jakieś powołanie, jakaś misja do wypełnienia, ale z drugiej strony też trudne zadanie, myślę, bardzo trudne.
To jest piękna myśl, Marcinie, bo faktycznie to samo w nas przekonanie, musi być sami przekonani, że wiara w Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus jest prawdą. Nie, bo często się pojawia właśnie to, że my sami w to nie wierzymy, czy po prostu trudno nam jakby przyjąć, że to jest prawda ostateczna. Nie? To oczywiście na poziomie takim słów to łatwo powiedzieć, Jezu, jesteś prawdą, tak? Ale jest On prawdą o świecie, prawdą o mojej przyszłości, przeszłości. On jest prawdą, to co jest w Ewangelii jest prawdą, tak? Że nas tutaj nikt nie kłamie. I to jest ważne, szczególnie kiedy mówię jakby w konfrontacji też ze światem naukowym, który gdzieś przyjmuje taki paradygmat faktycznie, że jakby my dążymy do tej prawdy, nie mamy tą prawdy, nie można powiedzieć, jeśli ktoś mówi, że ma prawdę, to się go od razu jakoś no, nie wiem czy odrzuca, ale w sensie nie jest to możliwe, tak? A Benedykt mówi, tak, jest to możliwe, ja wierzę, Jezus Chrystus jest tą prawdą, nie? I myślę, Marcinie, że to jest bardzo, bardzo pięknie, na co zwrócić uwagę, żeby my przede wszystkim, kapłani, księża, ci, którzy głoszą Chrystusa, żebyśmy byli o tym przekonani, żeby być sługami prawdy, nie? Oczywiście to słowo sługa też jest fajne, nie? Tutaj, że nawet nie jesteśmy głosicielami, tylko my służymy tej prawdzie, nie? Prawdzie jest duże litery, jestem drogą, prawdą i życiem, Jezus mówi, nie? O sobie.
Tutaj też należy jeszcze, drodzy księża, nadmienić, że właśnie po swoim właśnie wyborze na stolicę Piotrową Benedykt XVI, właściwie po śmierci świętego Jana Pawła II, powiedział, czy mówił o sobie, że jest skromnym pracownikiem winnicy Pana. Ten skromny, a więc ta pokora, to co właśnie powiedzieliście, po prostu prawda o samym sobie.
Tak, bo Benedykt XVI był człowiekiem olbrzymiej pokory. Nawet czasami mówili ludzie, że może się jakoś usuwa w cień, że jakoś nie chce błyszczeć. To szczególnie było widoczne przy posłudze, kiedy był prefektem kongregacji do spraw wiary. Z jednej strony faktycznie był w cieniu Jana Pawła II, bo to jakby przyjął tą jakby tą rolę taką, nie? Bycia w cieniu Jana Pawła II, co jakby patrząc na jego charakter, patrząc na jego styl bycia, no to jakby było ważne dla niego. Ale z drugiej strony był też takim, który potrafił powiedzieć, tak? I to stanowczo, jasno, szczególnie jak nam kiedyś się rozchodziło o Tolego wyzwolenia, kiedy ona była właśnie potępiona przez Kościół, nie? On jasno potępiał tą teologię wyzwolenia, która była związana z Ameryką Łacińską, nie? I potrafił to zrobić. Potrafił też powiedzieć, że ta prawda jest w Kościele katolickim, jest, tak? To potrafił jasno powiedzieć. Ja może powiem taki osobisty wątek tutaj akurat, bo ja miałem kiedyś możliwość spotkania kardynała Ratzingera osobistego. Kiedyś się z nim spotkałem osobiście. Jeszcze byłem w klasie, przed klasą maturalną właściwie, byłem w Niemczech, z moim wujkiem, czyli też krewnym od Marcina, księdzem Józefem Jaksikiem. On jeździł na zastępstwo wakacyjne, jeździł do Niemiec, dobrze znam język niemiecki. Tam jeździł do Regensburga, do dzielnicy Ziegelsdorf. To jest niedaleko Pętling, tam gdzie Ratzinger spędzał często swój urlop ze swoim bratem, tam miał swój dom rodzinny, nie rodzinny, ale dom, w którym jego brat mieszkał i tam spędzał swój urlop. a w tej parafii w Ziegesdorfie, w parafii świętego Józefa, znajdował się grób jego rodziców i siostry. To było w sierpniu 2003 roku. Dokładniej to pamiętam, to było nawet 26 sierpnia, wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej. W ogóle tak to się pięknie jakoś złożyło. On przychodził, ja go widziałem, bo ja wtedy byłem na proboszczu, z wujkiem wujek był schorowany już, dlatego mnie zabrał ze sobą, żeby go tam pilnować. Jakoś tam zwracać na uwagę, żeby nic tam zdrowotnie nie podziało. No i przychodził Ratzinger, przychodził i odbył w domu tam u swojego brata, bo połowę miesiąca spędził swojego brata. Codziennie przychodził do tego kościoła parafialnego, ja go widziałem z okna, do tej pory pamiętam ten widok, gdzie jest w mojej głowie. Przychodził do kościoła, modlił się tam, pół godziny modlił się w kościele i poszedł później na grób swoich bliskich. I kiedyś mówił się z wujkiem, że przyjdzie odprawić mszę świętą tam w tym kościele parafialnym, bo on odprawiał mszę świętą w kaplicy swojej, tam w tym swoim domu, prywatnej kaplicy. No i wujek wtedy powiedział mi, że przyjdzie tutaj kardynał, że przyjdzie na śniadanie, odprawi mszę świętą, przyjdzie na śniadanie, na proboszczwo. No ja wówczas, no, będąc w klasie przekazu maturalnym, no te tematy jakoś nie były mi bliskie, szczególnie przyjdzie kardynał, no pomyślałem, no to na pewno wyżej jakoś niż biskup. Ja nie spodziewałem się, że on wtedy pełni to aż tak wysoką to funkcję w Watykanie. Ale przyszedł nam wcześniej, to mówił, żeby nikomu nie mówić o tym, że on będzie, żeby tego nie głaszać w niedzielę. Chciał, żeby to było bardzo tak skromnie, że do tych ludzi, którzy codziennie przychodzili tam na mszę świętą. Odprawił mszę świętą, przyszedł na proboszczwo. Wtedy ja miałem taką możliwość spotkania go twarzą twarz i takiej krótkiej rozmowy. No, na ile ja wtedy jeszcze jakoś rozumiałem po niemiecku. Wujek wtedy był tłumaczem. Ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, że on we mnie wzbudził takie poczucie czy takie wrażenie człowieka niesamowicie pokornego. Ja wyobrażałem sobie, że kardynał przyjdzie, że teraz ani się nie zbliżać, trzeba uważać i ten, ale on nawiązał od razu kontakt taki i ukazał się bardzo takim ciepłym człowiekiem, bardzo skromnym, ciepłym człowiekiem. I ja go tak pamiętam, znaczy z tego spotkania. Ja mam obraz właśnie takiego Ratzingera. Nie później wujek opowiadał, że był nazwany tym pancernym kardynałem to tam w Niemczech i trochę mi opowiedział o nim, ale ja osobiście mam go jakby w pamięci czy w takim obrazie, że on codziennie idzie na tą adorację do kościoła, modli się i w spotkaniu takim, żeby skracał ten dystans taki, można by powiedzieć, że nie czuło się, że to jest człowiek aż takiej wielkiej, no taki, że jest na tak wielkim stanowisku, po prostu wielka, wielka pokora i takie ciepło bijączce od niego w takiej relacji osobistej. To było niesamowite doświadczenie.
20.50, 482 wydanie audycji Na Styku, temat Benedykt XVI, Mozart teologii w naszym studio, wirtualnym studio. Ksiądz Marcin Głąpek oraz nasz kolega redakcyjny, ksiądz Łukasz Walaszek. Moi drodzy, przypominam, adres e-mailowy można pisać na styku @radiodroga.net. Można też zadać pytanie albo jakąś kwestię też podnieść. Może co utkwiło Państwu, może mieliście też osobiste spotkanie z kardynałem, właściwie z kardynałem Ratzingerem, a teraz z papieżem Benedyktem XVI. Serdecznie Państwa zapraszamy. Księże Łukaszu, ksiądz powiedział, że właśnie Benedykt XVI był w cieniu Jana Pawła II. Na pewno był w cieniu Jana Pawła II, ale po śmierci jego, tutaj właśnie zanotowałem sobie, to było właściwie rok po śmierci, 2 kwietnia 2006 roku, przed modlitwą Anioł Pański, tak powiedział Benedykt XVI. zachowajmy bogactwo jego, czyli Jana Pawła II, nauczania. W ostatnich latach Pan stopniowo ogołacał go ze wszystkiego, aby w pełni upodobnić go do siebie. I kiedy nie mógł już podróżować, potem również chodzić, a na koniec nawet mówić, jego gest i jego głoszenie ograniczyło się do tego, co istotne. Daru z siebie aż do końca. Jego śmierć była dopełnieniem konsekwentnego świadectwa wiary, które poruszyło serca tak wielu ludzi dobrej woli. Jan Paweł II odszedł od nas w sobotę, w dniu w sposób szczególny poświęcony Maryi, do której zawsze żywił synowskie przywiązanie. Niebieską Matkę Bożą prośmy teraz, aby nam pomogła zachować bogactwo tego wszystkiego, co nam dał i czego nas nauczył ten wielki papież. To też wielkość Benedykta XVI. Po prostu tak mówić o swoim poprzedniku.
Ja może powiem kilka słów takich, potem księdzu Macinowi też oddam głos, żeby tutaj nie kraść całej anteny. Ja myślę, że on po pierwsze skradł też serce Polaków przez to, co powiedział. Myślę, że po tak wielkim papieżu, jakim był święty Jan Paweł II, na pewno łatwo nie było, bo to całkowicie inne charaktery. Jan Paweł II, sangwinik, taki na zewnątrz, tak, i ten kontakt z ludźmi, to go też jakoś napędzało, nie? Benedykt XVI bardziej tu tak można powiedzieć, skryty, nie? To na pewno dla niego nie było łatwe, ale to, że to, co pan powiedział, panie Stanisławie, że na samym początku też i później to się przewijało i w pielgrzymce do Polski, kiedy przecież wiemy, że tym drugim krajem, który odwiedził Benedykt XVI, była Polska. To też o czym świadczy, że chciał tutaj przyjaciół być on. Ja pamiętam, że jeszcze ten wątek osobisty, jak on był na śniadaniu, to mówił, że bardzo lubi do Polski przyjeżdżać, że tu zawsze byli życzliwi ludzie, bo często też bywał na Kulu, bywał, czy zapraszali go jako kardynała. Myślę, że on miał też taki specjalny stosunek do Polaków. I myślę, że po tak wielkim papieżu, po Janie Pawle II, kiedy on przyszedł i nawiązał do niego, to świadczy po pierwsze o jego wielkiej przyjaźni też ze świętym Janem Pawłem II, ale to, co mówimy cały czas i to się też jakoś tu pokazuje, że był człowiekiem wielkiej pokory. Wielkiej pokory. Myślę, że to nie jest łatwe, żeby o swoich poprzednikach też jakby zauważać i mówić o nich, nie? To tylko świadczy o wielkiej, wielkiej pokorze papieża Benedykta.
Tak jest. Ja też dostrzegam to bardzo mocno. Z jednej strony właśnie tę pokorę, o której mówiłeś, Łukasz. Z drugiej strony gdzieś to umiłowanie Polski i Polaków, jakaś taka sympatia wielka, która łączyła nas, ale chciałbym też jednak się odważyć trochę bardziej, powiedzieć o tym, że myślę, że papież Benedykt jest jednak papieżem, który w Polsce jest jeszcze wciąż niedocenionym papieżem, że to jego nauczanie, które mamy, o którym dzisiaj staramy się trochę mówić więcej, jest wciąż jakoś mało znane w Polsce. Że gdzieś tam, kiedy myślimy o nauczaniu papieża, to naturalnie nam się kojarzy Jan Paweł II, jego nauczanie. Zdecydowanie mniej myślimy o papieżu Benedykcie, o tym jego dorobku, który przecież też jest taką ogromną teologiczną wagą. I też się pokuszę dużo bardziej, też jednak papież Franciszek jest też dużo mniej w Polsce znany i to jego nauczanie też wcale nie jest odkrywane. Miejmy nadzieję właśnie, tak jak Łukasz nazwałeś tę audycję, to właśnie, że na przykład profesor Szymik będzie jeszcze bardziej gdzieś tam próbował odkrywać, jeszcze głębiej się dokopywać do tego, co tam jest zakopane głęboko w dorobku Benedykta. Thank you.
Witamy ponownie po krótkiej przerwie. Moi drodzy, i powracamy do naszej rozmowy z księżmi, z księdzem Marcinem Głąbkiem oraz księdzem Łukaszem Balaszkiem o Benedykcie XVI, którego nazwali Mozartem teologii. Proszę księży, to był rok 2013, albo nawet 12, tak, to był w rok 2012 i takie znamienne powiedział właśnie słowa Benedykt XVI. W minionych dziesięcioleciach postępuje duchowe pustynnienie, co mogłoby oznaczać życie, świat bez Boga. W czasie soboru można było już poznać z pewnych tragicznych kart historii, ale niestety obecnie widzimy to każdego dnia wokół nas. Rozpowszechniła się pustka, ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary i jej życiowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet. Rok 2012, więc 11 lat temu. Duchowa pustynia. Czyżby nie prorok z tego naszego papieża, Benedykta XVI, czy właśnie, czy my tej duchowej pustyni jakoś nie doświadczamy w obecnym czasie?
Zdecydowanie, Panie Stanisławie, to słowo, które też opisuje Benedykta XVI i Ratzingera jako proroka, znaczy tego, który po pierwsze dobrze diagnozuje świat i to, co w świecie jest, co jest zagrożeniem. To wydaje się też bardzo ciekawy temat, kiedy patrzy się na Benedykta XVI jako ten, który dokonuje bardzo dobrej diagnozy świata. Czyli obserwuje to, co się dzieje i opisuje to, dokonując właśnie diagnozy. To staje się idzie do lekarza. Podstawową sprawą u lekarza jest, żeby była dobra diagnoza, żeby nas dobrze zdiagnozował, bo wtedy wiemy, w jaki sposób leczyć. Benedykt XVI, jeśli mówimy też o proroku, to jest jego słynny jego słynny referat, który napisał o przyszłości chrześcijaństwa, że to będą małe wspólnoty chrześcijańskie, że Kościół straci te wszystkie wpływy, które miał, które były jakby związane z historią też Kościoła, a to będą małe wspólnoty, ale które będą żyły tymi prawdami chrześcijańskimi na co dzień. Dla nich chrześcijaństwo, Jezus Chrystus będzie kimś najważniejszym, będą tym żyły i w ten sposób będą przemieniały świat. To będą małe wspólnoty, małe grupy ludzi, ale świat, który właściwie to jest to, co pan Stanisław powiedział, też zacytował Ratzinger o tej pustce, że ludzie będą odczuwali tą pustkę. Jeśli odrzucą Pana Boga, to czuwa się pustkę i z racji tego, że te wspólnoty małe będą tym żyły prawdami chrześcijańskimi, to będzie taki moment, w którym po prostu będą ludzie się zwracali. To jest właśnie ta nadzieja u Ratzingera, że pomimo czasem tak trudnej diagnozy o rzeczywistości, to zawsze był człowiekiem pełnym nadziei. I pozwólcie, abym sobie jeszcze tu zacytował Benedykta. Tekst, który osobiście dla mnie jest bardzo ważny, który jest też pełen jakiejś takiej nadziei, który mówi o chrześcijaństwie, a propos tym, czym chrześcijaństwo może być dla tego świata, w którym panuje pustka. I tutaj zacytuję znowu Benedykta. Chciałbym ukazać, jak cudownie jest być chrześcijaninem. Powszechnie uważa się, że chrześcijaństwo składa się z mnóstwa przykazań, zakazów i zasad, których należy przestrzegać, a więc jest czymś zawiłym, uciążliwym. Gdy rzuci się to brzemię, człowiek staje się bardziej wolny. Ja zaś chcę jasno ukazać, że kiedy niosą nas wielka miłość i objawienie, to są to skrzydła, a nie brzemię. Czyli spojrzenie, to jest mój komentarz teraz, spojrzenie na przykazania z perspektywy miłości nie jest brzemieniem, tylko konsekwencją miłości. Cudownie jest być chrześcijaninem, to mówił Benedykt, ze świadomością, że otwiera się przed nami szeroka perspektywa, wielka wspólnota. Jako chrześcijanie nigdy nie jesteśmy sami. Bóg zawsze jest z nami, a my zawsze jesteśmy razem we wielkiej wspólnocie. Wspólnocie drogi. Mamy plan na przyszłość i prawdziwy byt, godny, by weń wierzyć. To jest radość bycia chrześcijaninem i piękno wiary. I w ten sposób zwrócił się Benedykt XVI właśnie do młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii. I to jest niesamowity też tekst. Jak cudownie być chrześcijaninem. Myślę, że my często sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo patrząc na to, co świat proponuje, w jakiś sposób też jakoś atakuje te wartości chrześcijańskie, nie? To czujemy się troszeczkę wypchani do narożnika, nie? W sensie do kąta. I tak się troszeczkę możemy jakby w tym świecie czuć. A Benedykt XVI mówi, jak cudownie jest być chrześcijaninem. Popatrzcie, jaką wartość niesie wiara. Popatrzcie, czym jest chrześcijaństwo, jaką daje nam nadzieję. Co świat może dać? Da nam nadzieję życia wiecznego? Egzystencjaliści XX wieku, Heidegger, Sartre, taki filozof francuski, którzy mówili, że Heidegger mówił, że śmierć jest ostatnim taktem w dziele muzycznym, można wypowiedzieć, takim ostatnią nutką, a potem jest pustka. A Sartre mówi, że śmierć jest właściwie powoduje, że życie jest bezsensowne. I to nam dziś proponuje świat. A my, jako ludzie wierzący, mając Chrystusa, mając tą nadzieję, naprawdę chrześcijaństwo jawi się jako coś cudownego, tak jak pisał Benedykt XVI. My sobie nawet często nie zdajemy z tego sprawy. Bo świat jest mocno skoncentrowany tu i teraz. No ale wiemy, że życie ludzkie nie jest wieczne. Że będziemy musieli umrzeć. Nie? A to nam niesie właśnie chrześcijaństwo. I to jest też charakterystyczne dla Benedykta XVI i Ratzingera.
No i ta miłość, nie, do Kościoła, a tak jak Łukasz powiedziałeś, że on gdzieś tam tak właściwie po uszy był zakochany w Kościele, nie, i dzisiaj nam trochę na nowo przypomina, kiedy się zastanawiamy nad nim, jego dorobkiem, że jakby, że to jest też jakaś nasza droga, byśmy jeszcze bardziej odkrywali tę miłość do Kościoła w konkretnych właśnie wydarzeniach też, które się dzieją, że to, co przeżywamy dzisiaj konkretnie, może coraz mniejsze wspólnoty Kościoła, coraz może mniej napełnione kościoły, również w Polsce, że one jeszcze bardziej jakoś wymagają od nas, by pokochać właśnie Kościół, w którym jesteśmy i przez to też oczywiście przecież Pana Jezusa i też siebie nawzajem, nie? Bo bez miłości takiej konkretnej dzisiaj w tych naszych wspólnotach, w naszych rodzinach, w naszych parafiach, no to trudno będzie nam przecież kochać Kościół. Trudno nam będzie też kochać Pana Boga, jeśli nie zaczniemy siebie kochać nawzajem dzisiaj już.
Mamy tutaj list, właściwie pytanie. Szczęść Boże, serdecznie wszystkich pozdrawiam. I może takie pytanie. Co księża poleciliby takiemu zwykłemu śmiertelnikowi, który chce poznać lepiej Benedykta XVI, co przeczytać tak na początek, siostra Faustyna. Pozdrawiamy siostrę Faustynę, dziękujemy.
Tak, siostrę Faustyno, pozdrawiamy siostrę. Naprawdę ślemy wiele pozytywnych tutaj uczuć do siostry z Polski. Ja i Marcin znamy dobrze siostrę.
Pozdrawiamy, tak jest.
I pozdrawiamy siostrę serdecznie.
Czekamy na spotkanie, siostro Faustyno.
I czeka...
Nie tylko na falach, ale też realnie.
Druga siostro, ja bym polecił, oczywiście, bo ja mam ulubione lektury Benedykta XVI. Ja bym przede wszystkim polecił jego encykliki. Myślę, że od tego można zacząć. Deus Caritas Est Te Salvi. Myślę, że to warto jakoś poczytać i to odkryć. Oczywiście Benedykta XVI nie czyta się łatwo. To jest język teologiczny. Choć osobiście to też taka nutka moja prywatna, że ja jakoś łatwiej mi się czyta Benedykta XVI niż Jana Pawła II Konstancji, tylko że ten język jest bardziej taki, może być matematyczny, czy jest bardziej taki, tak jak niemiecka teologia, która jest bardzo konkretna i taka matematyczne, ja to określam trochę, ale to może to z moja jakaś metafora. Jan Paweł II filozoficznie pisze też. Filozofia też nie jest łatwa, czy te traktaty filozoficzne nie są łatwe do czytania. Ale myślę, że warto zacząć od encyklik. Ja pamiętam, że jeden z moich profesorów, kiedy studiowałem pedagogikę, powiedział takie słowa, które właściwie mnie mocno jakoś tak dotknęły też moje serce. Bo powiedział, że zawsze czytajcie takie książki, które odrobinę przerastają was. Nie zatrzymujcie się na poziomie ten, który macie, tylko czytajcie troszeczkę ambitniejsze książki, dlatego żeby one was mobilizowały ciągle do tego, co jest wyżej. I myślę, że proszę się nie bać czytać Benedykta XVI. Jest tak, ja też wiele przeczytałem Benedykta XVI. Bardzo dużo jego tekstów. Kiedy do nich zaglądałem i kiedy czytałem wiele, po prostu razy tego nie rozumiałem, co to znaczy. Dopiero po którejś tam lekturze jakoś tam dochodziły do mnie pewne znaczenia, które on tam używał. Ale warto to robić. Jeśli się zrozumie się 50%, 60% tego, no to jest już dużo. I myślę, że to jest warto. Dla mnie taką ulubioną też lekturą, jeśli jeszcze mówimy o lekturze, to jest Wprowadzenie do chrześcijaństwa Ratzingera. Myślę, że to była taka pierwsza lektura moja, która mnie zafascynowała Benedyktem XVI, Ratzingerem dokładnie, bo to pisał Ratzinger jeszcze przed wyborem na stolicę Piotrową, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. W tej książce pokazuje się po prostu cały kunsz taki narracyjny, takiego opisu też metafor różnych, które Benedykt XVI, jego delikatności, jego wrażliwości, no oprócz takiego języka teologicznego, niektóry, to nie jest łatwa lektura. Są momenty, w którym ja też po prostu musiałem się poddać i powiedziałem, to mnie jeszcze przerasta, to nie daje rady tego czytać, ale pewne momenty musiałem przetrwać, w sensie, że musiałem przeczytać, okej, nie rozumiem tego jeszcze, aby momenty, które mnie zachwyciły, które spowodowały, że przeniosłem w jakiś inny wymiar, taki metafizyczny, można powiedzieć.
Ale Łukasz też tu sentymentalnie wraca do czasów seminarium i studiów. Ja widzę, Łukasz, że tutaj powrót taki jest do źródeł, kiedy to gdzieś te lektury są obecne, o których Łukasz przed chwilą mówił właśnie w czasach formacji seminaryjnej. Prowadzenie do chrześcijaństwa, no i Deus Caritas Est też encyklika ważna. Dla mnie też ważną encykliką jest tą, którą napisali na cztery ręce właśnie z papieżem Franciszkiem już. Pierwszą papieża Franciszka, a ostatnią Benedykta, Światło wiary, Lumen Fidei. I one wszystkie są gdzieś tam jednak bardzo mocno skoncentrowane właśnie na tej prawdzie, o której na początku też mówili. To nie są jakieś takie odbiegające od źródła, od tego, co najważniejsze, ale są bardzo mocno skoncentrowane właśnie w Panu Jezusie. Także warto czytać, tak jak Łukasz mówił, i próbować, nie? I się też nie poddawać, bo to na pewno będzie trudne, wymagające, ale może właśnie po kolei, powolutku gdzieś tam też medytować nad tym i tak próbować, szukać tego sensu.
Ja też przygotowując się, właśnie wyszukałem takie zdanie, które wypowiedział Benedykt XVI, że to od liturgii zależy przyszłość Kościoła i wiary chrześcijańskiej. Od liturgii, od pięknej liturgii.
Pan jest sobie pan rozpoczął temat, który jest rzeką znowu. To faktycznie prawda, liturgia można by było serię zrobić faktycznie i to roczną na temat tego, co Benedykt XVI mówił. Był miłośnikiem liturgii. Znana jego pozycja to jest duch liturgii, który opisuje znaczenie teologiczne. Benedykt XVI był zakochany w liturgii. Ja myślę, że on sobie zdawał sprawę, że znaki, dobra przygotowanie do liturgii, ale także to wszystko, co się dzieje w liturgii, jest czymś wyjątkowym. Tam jest prawdziwy Bóg. On przykładał wagę do tego, żeby ta liturgia była piękna, żeby mieściła się w tym, co Kościół proponuje, to też świadczyło jego wielkiej, wielkiej porze. I też, bo też gdybyśmy patrzyli na Ratzingera, widzimy jego przemianę takich liberalnych poglądów, bo to też trzeba jasno powiedzieć, do takich konserwatywnych poglądów. I to się też widziało jakby w liturgii, sprawowaniu liturgii, nie, że Benedykt XVI często jakby i przywracał, no, to też są jego słowa, że tak twierdził, że pewne jakby przez sobór, znaczy nie obwiniając sobór, ale jakby po soborze, żeby to interpretacja tego, nie, bo to jest co innego sobora i co innego, w jaki sposób się interpretuje to, co było w liturgii zmiany po soborze. Ja mówił, że niektóre rzeczy może poszły za daleko, że jakby zostały tak ucięte, nie, że coś zostało jakby skradzione, można wypowiedzieć, nie, w tym duchu liturgii. I nawet to, że on, to jest taki widoczny znak, że on, kiedy sprawował mszę świętą w bazylice świętego Piotra i też w różnych miejscach, gdzie podróżował, zawsze był postawiony krzyż na ołtarzu i duże świece. I krzyż ustawiony do księdza. Tak by było, ta łączność była z tą liturgią trydencką przedsoborową, gdzie ksiądz był zwrócony do ołtarza. Był tyłem do ludzi, ale bardziej podoba mi się, jakby wrzucony do ołtarza był. Nie? I ten krzyż, jakby patrzył na ten krzyż. I Benedykt XVI wprowadził ten krzyż na ten, i jakby, żeby kapła się koncentrował w czasie sprawowania Eucharystii na tym krzyżu, na ofierze Jezusa Chrystusa. Ale przywiązywał wagę do poprawności liturgicznej, jeśli byśmy tak to określili, i do piękna liturgii, także wyrażającego we znakach, w szatach liturgicznych też można by to powiedzieć, no i dobrym przygotowaniu się do mszy świętej. I to, żeby ksiądz wykonywał to z pobożnością, że tu ksiądz nie jest centrum liturgii, że nie jest komikiem w czasie liturgii, nie pracuje w cyrku, nie jest złodziejem, nie jest po prostu w teatrze, tylko jest sługą. Sługą. I to charakteryzował też Benedykta XVI.
To dla mnie też mocno, tak jak Łukasz teraz mówi o liturgii, to jest widoczna ta odwaga Benedykta, nie? Bo ten nurt, o którym mówisz, Łukasz, jest jednak mocno obecny w Kościele dzisiaj, nie? Takiego właśnie... Warto się może też zastanowić, nie? Na ile ten obecny tutaj sposób odprawiania też Eucharystii, na ile on koncentruje na Panu Jezusie, na ile na sprawującym właśnie Eucharystię, nie? Ale to już tak na marginesie, ale chciałbym właśnie zwrócić uwagę na odwagę Benedykta, który jasno też mówił o tym, jak liturgia powinna wyglądać. On wskazywał też na to, że nie wygląda najlepiej często. I ta odwaga, z którą on mówił, no ona się przejawiała właściwie przez całe jego życie, nie? Od gdzieś tam tego niezrozumianego wykładu, który w Ratyzbonie wygłosił, nie? O islamie, o chrześcijaństwie, o rozumie też i wierze. No przez gdzieś tam, warto też by to wybrzmiało dzisiaj, przez walkę z pedofilią, w której był bardzo mocno gdzieś tam zacięty i który postawił też bardzo mocny gdzieś tam krok na drodze gdzieś tam oczyszczenia Kościoła jako papież, kiedy wiele rzeczywiście zrobił dla tego, aby w Kościele walczyć bardzo mocno z tym problemem, no, i który gdzieś tam o tej odwadze, gdzieś tam żył tą odwagą po prostu bardzo mocno. I myślę, że to jest też kolejna z tych rzeczy, której my się musimy uczyć od Benedykta. Odwagi z jednej strony właśnie w bronieniu tej prawdy, o której mówimy dużo dzisiaj, ale z drugiej strony też w takiej odwagi w świadczeniu o naszej wierze, w bronieniu też swoich poglądów, w bronieniu tego wszystkiego, co jest dla nas ważne po prostu jako chrześcijan.
Zdecydowanie. Tu widzimy, że papież był takim, no, człowiekiem odważnym, nie? Że on się nie bał tych wyzwań, nie bał się jasno pomówić o tym. Właśnie to świadczy o tym, że on przyjął prawdę, że to jest prawda, że nie mamy czego się wstydzić. To, ta prawda jest w Jezusie Chrystusie. Nie, to pomimo tego, że to się często wiązało także z jakimś atakiem takim na Benedykta XVI. On był przecież mocno atakowany. My o tym często może jakoś umyka to nam, ale to się zaczęło właśnie i za ten wykład w Ratyzbonie, który był niezrozumiały przez... On to też przeżył mocno, jak opowiada jego sekretarz. Mówi, że on to przeżył mocno wtedy. I taki atak mocny też na Benedykta rozpoczął się wtedy, kiedy jechał do Afryki na pielgrzymkę i kiedy jakby potwierdził tą naukę Kościoła, moralną naukę na temat prezerwatywy stosowania, tak? Bo był ten nacisk, żeby tam pozwolić, tak? Żeby używać, żeby zmienić tą naukę. I od tego momentu, kiedy on potwierdził to na naukę Kościoła, to wtedy zaczął się olbrzymi atak na Benedykta XVI.
No i o tej odwadze, jak myślimy, to aż właściwie do samego końca, nie? Kiedy abdykuje, kiedy usuwa się w cień, no to też pokazuje bardzo mocno, nie? Że jest człowiekiem odważnym, że potrafi też zaryzykować, bo to przecież na pewno było bardzo trudne i dla niego też osobiście, nie? Decyzja, która zmienia właściwie losy też Kościoła, nie? Od niego zależna bardzo mocno.
W swojej wypowiedzi też powiedział, że przed wyborem na papieża bardzo się modlił, aby nie został wybrany. Aby nie został wybrany, mówi, kiedy już został wybrany, pokornie przyjął to wybranie na Ojca Świętego. Zobaczcie, co się musiało dziać w takim człowieku, tak? Jak się bał tego obowiązku podjąć.
Myślał o emeryturze. Wielokrotnie prosił je na powód, żeby już przeszedł na emeryturę. Chciał wrócić do swojej kochanej Bawarii i tam spędzić swoją starość. Wielokrotnie prosił Jana Pawła II, żeby już przeszedł na emeryturę. Jan Paweł II się nie zgodził, nie zgodził się na to. Myślę, że też Jan Paweł II tak się często mówi, że jakby przygotowywał go do tego, żeby być papieżem i to był jego kandydat, tak przynajmniej jego bliscy tak mówią o Benedykcie. Ale też świadczy jego wielkiej pokorze, że nie chodziło mu o stanowisko, no, nie chodziło mu właśnie o to, żeby mieć jakieś zaszczyty i teraz być na pierwszym miejscu, tylko żeby właśnie świadczyć o tej prawdzie o Jezusie Chrystusie.
Też papież Franciszek powiedział właśnie dziennikarzom, że tutaj cytuję, życie w sąsiedztwie Benedykta XVI jest jak życie z dziadkiem, który jako męczec jest przez swoją rodzinę czczony i kochany. Jeśli mam jakiś problem lub pytanie, mogę po prostu zadzwonić i zapytać. Dwóch papieży, co dwie głowy, to nie jedna.
Zdecydowanie to tam. Musieliśmy się przyzwyczaić do tego, że jest dwóch papieży, choć trzeba jasno też powiedzieć, że jakby to też Benedykt XVI mówił też i teologowie potwierdzają, że jest jeden papież, urzędujący jest jeden papież, nie, w sensie jest jeden biskup Rzymu, to jest na emeryturze, to godność papieża. To jakby stworzyło nową jakby takie pojęcie, nie papież emeryt, ale to bo były też takie skrajne głosy nieodpowiednie, że jest dwóch papieży, albo po prostu tylko jest Benedykt XVI papieży. Nie? Franciszek jest wybrany papieżem, jest papieżem, był cały czas papieżem, jak był Benedykt XVI. Nie? Ale ta relacja między nimi była też taka piękna, no to pięknie powiedział Franciszek, że jest taki męcem, nie? Dla niego. Dobrze mieć takiego dziadka męca i znamy to z życia, nie?
Tak. 21:24, to może będziemy już pomału może ja bym jeszcze mógł jeszcze rozmawiać, ale też nasz czas jest ograniczony. Księża na pewno rano jutro muszą powstać do swoich obowiązków. O której? O 5:00?
Księży Łukaszu?
Troszeczkę później, o 6:00. Ja tylko w Wiedniu z tobą.
No właśnie. Tylko.
Ja też o 6:00, także.
Ja bym jeszcze mógł mówić o Benedykcie naprawdę wiele, wiele. Jest bardzo ciekawy też kontekst cierpienia, jak on opisuje cierpienie. Kiedyś miałem taką możliwość tawienia poprowadzenia rekolekcji na temat też cierpienia i tu też tam cytowałem Benedykta XVI. To też jest bardzo ciekawy temat. W jaki sposób się on jakby podchodzi do tego z taką delikatnością i z takim z realnym podejściem, nie jakimś takim idealistycznym, tylko realnym podejściem. To też jest bardzo ciekawe. Ja chciałbym może tu na koniec jakoś zacytować, bo to z książki też polecam księdza Jerzego Szymika. Macie możliwość poczytania tego autora, bo też jest zafascynowany Benedyktem XVI. Wydał taką serię książki Teologia Benedykta. I on opisuje tą teologię Benedykta w sposób taki też bardzo ciekawy, bo on też jest poetą, ksiądz Szymik. I ten jego język jest piękny. I chciałbym tutaj, a propos też trochę poezji, trochę takiego języka, bo też wiemy, że Benedykt XVI, jeśli się czyta Benedykta XVI, szczególnie to prowadzenie do chrześcijaństwa, to jest wiele mnóstwo metafor i też ten jego język jest piękny i poetycki. Ale chciałbym tutaj może zacytować tu Szymika i też Ratzingera, jaką on daje odpowiedź. I to w kontekście jakiegoś takiego żalu ludzi, czy niezrozumienia, dlaczego Bóg poświęcił swojego Syna, żeby on umarł, że on jest jakiś niesprawiedliwy, jest tyranem. I proszę sobie wyobrazić, że tą wątpliwość wyraził w swoim wierszu Miłosz. Ja zacytuję ten wiersz Miłosza tutaj. I jaka jest odpowiedź Ratzingera? Czyli Ratzinger bezpośrednio nie pisze do Miłosza, ale jakby z jego teologii to wyciąga Szymik właśnie, wyciąga odpowiedź, którą dał Benedykt XVI, czy by dał właśnie Miłoszowi. Ja teraz zacytuję ten wiersz Miłosza na koniec. Cytuję. Nie rozumiem, dlaczego tak być musiało, żeby Syn Boga umierał na krzyżu. Nie odpowiedział nikt na to pytanie. Jakże to mogę wytłumaczyć Kasi? Gdzieś wyczytała, że majestat Stwórcy doznał zniewagi, która żąda krwi. Jak to? W złocistych szatach i koronie spoza obłoku przygląda się kaźni? Mówię jej tajemnica odkupienia. A Kasia, że nie życzy sobie być zbawiona za cenę tortur człowieka niewinnego. Nie? No, to jest bardzo ciekawy zarzut, nie? W sensie, że Bóg się przygląda ten. I co na to odpowiada, Szymik i takimi, można by powiedzieć, teologią Benedykta. I on mówi, es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Pan Stasiu przetłumaczy teraz, to znaczy.
Tak się. To jest odwrotnie wszystko.
Jest całkowicie odwrotnie. To nie jest tak, że Bóg się przygląda. Jest dokładnie odwrotnie. Bóg nie żąda czyjejś krwi. On daje swoją krew. To jest krew Boga. Bóg Ojciec tam też był obecny w tym cierpieniu. Bo to jest jeden Bóg. I to jest piękna odpowiedź. To czy świadczy o tym, jak głęboka jest właśnie teologia Benedykta XVI. Es ist genau umgekehrt. Jest całkowicie odwrotnie. Tam był Bóg, tam był Jezus. Jezus cierpiał tak samo Bóg Ojciec.
Na koniec, jeszcze mamy tu dwa liściki krótkie. Na koniec też nauczania właśnie Kościoła, Benedykt XVI, z audiencja ogólna 29 października 2008 roku. Tak powiedział, krzyż jest wyrazem miłości. Kto raz jej doświadczył, potrafi żyć dla innych, a nie tylko dla siebie. W pokornej miłości odnajduje moc Bożą, a w tym, co na pozór słabe, mądrość.
Piękna puenta, panie Stanisławie. Na zakończenie od krzyża przychodzimy do mądrości, do zmartwychwstania, nie Chrystusa. Tak. To jest piękne.
Ksiądz doktor Michał Ciurej napisał. Pięknie się was słuchało. Dziękuję. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy
serdecznie.
Księdza Michała. Artur Gratuluję audycji, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękujemy, Artur.
Drogi Arturze, pozdrawiamy Cię.
I pani Joanna, mieliśmy poezję księdza Szymika w kalendarzu adwentowym.
Pani Anno, najwspanialszy wybór.
Odsyłamy. W naszym archiwum jest poezja właśnie z ostatniego adwentu. Na każdy dzień adwentu inna poezja, można się zaznajomić.
Czy ja bym mógł trochę zareklamować coś w ogóle, panie Proszę Stanisławie? Pana. Bo wiemy, to warto zareklamować.
No, przepraszam, muszę wejść słowo, ale reklamacji my nie przyjmujemy.
Reklamacji, tak? Myślę, że nie będzie reklamacji, zdecydowanie.
Okay.
Ja ostatnio odkryłem na stronie facebookowej, jest taki, właściwie strona Teologia Polityczna, to się tak się nazywa. Tam na tej stronie jest 5 odcinków wykładów księdza Szymika właśnie na temat teologii Benedykta XVI. To nie jest łatwy język i prosty, on jest taki teologiczny, ale jeśli ktoś chciałby tego posłuchać i by chciał czegoś takiego pod względem naukowym podejścia do teologii Benedykta XVI, to myślę, że w tych 5 odcinkach ksiądz profesor Szymik pięknie, można powiedzieć, że zbiera, czy po prostu jakby robi taką syntezę tej teologii Benedykta XVI. Warto, jeszcze raz, warto. Tam to jest darmowo, można po prostu te wykłady tam posłuchać sobie, to są po 1,5 godziny, tak jak wykład trwa. 5 takich odcinków dotyczących teologii Benedykta XVI. Jeśli ktoś lubi te zagadnienia takie naukowe, to myślę, że warto do tego zajrzeć. Zrobiłem reklamy tutaj, panie Stasiu, ale nie płacą mi za to.
Przysiędza ksiądz zna, napisane jest w Piśmie Świętym. Darmo otrzymaliście. Co tak, macie dalej robić? Darmo dawajcie. Tak. Cóż, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ksiądz Marcin Głąbek z Katowic, z Pszczyny dokładnie. Z jakiej parafii, księże? Może ktoś słucha?
Podwyższenie Krzyża Świętego w Pszczynie. O. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Wiedniu.
W Wiedniu, bądź w Pszczynie.
Bądź w Pszczynie, oczywiście
i
też.
Ksiądz, nasz kolega redakcyjny, ksiądz Łukasz Walaszek z Chorzowa, z parafii, jak się nie mylę, uwaga, świętego Józefa?
Zgadza się, perfekcyjnie, panie Stanisław. Parafia świętego Józefa w Chorzowie serdecznie zapraszam, tak zwana Cwajka tutaj, bo to z Chorzów drugi po śląsku, pisany przez nie Z-E-I, tylko przez C, tak jak się słyszy po prostu, Cwajka.
No to może i pozdrówmy naszych słuchaczy po śląsku.
Wow. Podobno idzie naturalnie przejść jakoś.
Ja myślę, że tak po prostu szczęść Boże trzeba by było, Łukasz, nie?
No śląskie, szczęść Boże.
Czyli szczęść Boże, to już było pozdrowienie i życzenia automatycznie. To bardzo prosimy teraz o błogosławieństwo na nadchodzącą noc właściwie, bo się pomału już noc bliża. Co prawda my jeszcze zostajemy w radiu, do późna, prawie do 11:30, ale księży, bardzo proszę o błogosławieństwo dla naszych słuchaczy i też, którzy tą audycję będą kiedyś odsłuchiwać.
Dobrze. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.